Podczas wystąpień szefa NIK Mariana Banasia Sejm pustoszeje. Co robią w tym czasie posłowie? Bawią się na imprezie uznanego dziennikarza. Na urodzinach Roberta Mazurka byli politycy z obu stron barykady i to w czasie pracy Sejmu. Czy polska polityka to tylko teatr? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa, Idź Pod Prąd na żywo, Cezary Kłosowicz. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
I łączymy się z posłem Tadeuszem Cymańskim, Solidarna Polska, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie.
Witamy.
Serdecznie, uniżenie witam.
Panie pośle, w środę w Sejmie prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś przedstawił informację o organizacji wyborów. W piątek raport z działania Najwyższej Izby Kontroli za poprzedni rok. Chciałbym zapytać o najważniejsze wnioski z raportu NIK, ale najpierw muszę zapytać o dziwne zjawisko w Sejmie. Dlaczego, kiedy występuje Marian Banaś, to posłowie PiS wychodzą?
To nie jest prawdziwa teza. Ja chcę powiedzieć jedno. To, co miało być przedmiotem wystąpienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli, na skutek niezwykłego napięcia i innych okoliczności, w ogóle tematu, który jest bardzo ciekawy, ono już nie tylko krążyło, ale ono było nie tylko w formie enuncjacji, ale komentarzy, informacji, dyskusji omawiane wielokroć. To, co usłyszeliśmy, stenogramie oczywiście, to, co miało być powiedziane, było po prostu wszystkim znane. No ja przynajmniej mogę to powiedzieć z przekonaniem, ponieważ poszczególne aspekty prawne, jak się powinien zachować rząd, te koperty, a pandemia, stan wyższej konieczności, dyskusje, propozycje, które się wtedy pojawiały, no to jest po prostu materiał taki i tutaj nie było nic nowego pod słońcem, więc ja myślę, trudno mi mówić za innych posłów. W ogóle trzeba też powiedzieć od razu, korzystając z okazji, że w Sejmie to jest od najdrobniejszych rzeczy po największe, od rolnictwa przez politykę, przez morską gospodarkę, przez edukację, zdrowie. Sejm działa 20 godzin dziennie, jeżeli są posiedzenia. No i trudno, żeby posłowie wszyscy byli. Jeżeli
posiedzenia nie są codziennie jednak, no tak? Kilka dni w miesiącu co najwyżej. My też pracujemy dniem i nocą.
Codziennie.
Mówił pan, po środowym posiedzeniu mówił pan, że mi się nigdy nie podobało, jak kogoś nie było na sali albo jak wychodził, tak pan powiedział w TVN24, ale w piątek znowu prawie wszyscy posłowie wyszli.
Nie, proszę też nie bardzo precyzyjnie, bo tutaj widzę jakieś jest, myślę, że pewna pomyłka. Ja miałem na myśli co innego, jeżeli są kluczowe debaty nad budżetem. Ja mówię na przykładzie własnym, z swojego doświadczenia, jak tyle lat, jestem ponad 20 lat w Sejmie. Uważam, że jeżeli już posłowie przychodzą, to ci, którzy właściwą tematyką się interesują, zajmują z urzędu niejako, bo trudno, żeby posłowie zajmowali wszystkim.
No pan jest z Komisji Finansów Publicznych, to myślę, że raport NIK byłoby dobrze się zapoznać. Rozumiem, że impreza urodzinowa u pana Roberta Mazurka była ważniejsza.
Nie, ja wcześniej planowałem, gdyby nawet nie było żadnej wyjazd czy imprezy, nie byłbym na tym, dlatego że dokument pod nazwą Polski Ład to jest kilkaset stron. Ja mam pojutrze spotkanie Komisji Finansów i nawet analizowanie również artykułów, komentarzy, bo to jest przecież bardzo ostra rzecz, twarda rzecz, potężna rzecz. No to proszę pana, nawet gdybym na okrągło siedział, to jeszcze jest za mało czasu. To trzeba mieć ekspercką wiedzę, trzeba sobie zdawać sprawę, o czym my rozmawiamy, więc w takim momencie ja mam przynajmniej taką zasadę. Uważam, że bardziej pożyteczne jest analizowanie dokumentów, czytanie, uczenie się też, bo trzeba się cały czas uczyć, bo to są bardzo trudne rzeczy. Jest dużo bardziej pożyteczne niż siedzenie i patrzenie, no i słuchanie rzeczy, które nie muszą i pasjonują zresztą wszystkich, prawda?
To zapytam, jakie w takim razie wnioski najważniejsze z zeszłorocznej działalności Najwyższej Izby Kontroli pan by... No i według pana, jakie są najważniejsze ustalenia?
Ja myślę, że nad ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli cieniem się położyła atmosfera, która jest od pewnego czasu. Wszystkim są znane sprawy dotyczące sporu odnośnie samego prezesa. Również działanie organów państwa wobec jego syna, bo to też jest bardzo mocne. Ja nie chciałbym stawiać jakiś tez, pozostawiam to inteligencji słuchających nas, ale myślę, że korelacja tych faktów i powiedziałem, użyłem sformułowania cieniem się położyło, to daje asumpt do różnych spekulacji, a także jednak moim zdaniem negatywnie wpływa na zainteresowanie i ocenę działań Najwyższej Izby Kontroli. Ja uważałem i uważam, że Izba Kontroli jest jedną z ostatnich instytucji, która się cieszy ciągle niesłabnącym autorytetem i będę tego też bronił, bo znam wielu wspaniałych kontrolerów tam pracujących.
No ale nie podnosicie tego autorytetu, kiedy pan Banaś się zjawia i wszyscy wychodzą.
No więc nie, no to ale panie redaktorze, proszę...
No tak było w piątek. Jeszcze 10 minut wcześniej była pełna sala. A za chwilę pan Marian Banaś, który nie miał też długiego wystąpienia, 20-minutowe, mówił do pustych krzeseł.
Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest, proszę pana, zapisywane. I stenogramy, ale również w internecie można nawet przejrzeć, przesłuchać, przeczytać. Ja mówię z perspektywy ponad 20 lat. I uważam, że jeżeli takie sprawozdania z działalności Inspekcji Pracy, z działalności Najwyższej Izby Kontroli, sprawozdania poszczególnych instytucji państwowych, sądownictwa, prokuratora generalnego i inne były, nie było tak, że sala pękała w szwach. Po trzech dniach intensywnej pracy w piątek, nie wiem, ja nie chcę tutaj być ani adwokatem, ani oskarżycielem moich kolegów, którzy w tym czasie nie słyszeli. Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, dlaczego mnie nie było, co powiedziałem przed chwilą. Natomiast nigdy nie było tak, że do końca wszyscy siedzieli. Proszę pamiętać też, że następnego dnia, nawet jeszcze w czasie podróży, wszystko dzisiaj dzięki technice można sobie posłuchać. Nawet dwa razy, jak się interesuje.
Czy ma być rozumiem, że wysłuchał pan wystąpienia pana Banasia później, tak?
Nie. To nie, bo dlatego, że mam jeszcze wiele tych rzeczy. No nie jestem szantobylski, nie jestem omnibusem, nie będę się chwalił. I mam bardzo wiele rzeczy, sobie planuję swoje czynności. Ale jeszcze raz podkreślam, dzięki technice to nie jest tak, że sama fizyczna, że poseł siedzi, to jest super. Nie. Poseł, który wie, interesuje się, czym się sobie zajmuje, na wnioski, to jest dobry poseł, a nie ten, który stoi i ktoś go zaliczy, był albo nie był. Takie rozliczanie jest bardzo, przepraszam, proste, by nie powiedzieć prymitywne.
To ja jeszcze zapytam, panie pośle, o wymiar etyczny, bo rozumiem, że jest praktyka poselska, rozumiem, że są pewne działania no, niezabronione prawem, ale jest jeszcze coś takiego jak etyka, jak przyzwoitość. Wielu posłów było pytanych, czy dlaczego nie było na wystąpieniu pana Banasia, szefa NIK-u, i tłumaczyli się różnymi obowiązkami służbowymi, a w rzeczywistości no, byli na urodzinach pana redaktora Mazurka. Czyli pierwsza rzecz, dlaczego tak masowe kłamstwo wśród posłów, a po drugie, czy to jest etyczne, żeby posłowie, których dziennikarze mają krytykować, pili z nimi tam wino czy inne napoje na tego typu imprezach?
Teraz ja już panu powiem, tylko nie chciałbym, żeby to było, ale ja sobie mogę pozwolić na taką otwartość. Drogi panie, gdzie byli, na jakiej imprezie? Bo impreza się kojarzy z wódką, z alkoholem, z balangą, ze śpiewami. Nie, proszę pana. Unijny pana Roberta Mazurka i to nie jest taki sobie dziennikarz. Wie pan, ile on ma słuchalności? 2 miliony. Poseł, który jest zaproszony, jest to pierwsze wyróżniony. Dla mnie było niezwykle wielkim zaszczytem, że zostałem zaproszony do Roberta Mazurka. To jest dziennikarz, który tworzy opinię publiczną. To jest firma, proszę pana. I uważam, że poseł, który by chciał posłuchać przez godzinę, ja nie chcę też stawiać znak równości, proszę mnie dobrze zrozumieć, dobrze posłuchać. To jest okazja, proszę pana, jedna z nielicznych, kiedy można porozmawiać między przeciwnikami i wrogami. Polska jest podzielona, to jest dramatem naszym. I taka impreza, jest co pan nazywa imprezą, to jest, proszę pana, błogosławieństwo, że się spotykają czarne, wie pan, kto tam był? Jak nazwiskami zero, to jak mogą? Opinia nawet słuchając i dowiadując się o tym, myśli sobie, oni tylko udają w tej telewizji w Sejmie, oni tak naprawdę wódeczkę piją i się głaszczą po główkach. Nie. Ja przeprowadziłem kilka fantastycznych rozmów i proszę pana, jako poseł zyskałem na tym. To jest po prostu przykład. Robert Mazurek poza tym
czy Polska na tym zyskała? Czy myśmy na tym zyskali? No rozumiem, że pan jako poseł zyskał, ale czy wyborcy na tym zyskali?
Tak, dlatego, że to jest może kto wie, czy nie jedyna możliwość, żeby przeciwnicy, którzy na siebie nie mogą nawet patrzeć, a tam buźkę otworzą i porozmawiają ze sobą. Wie pan, czego nam trzeba? Pokoju, współpracy, dialogu. A tam ludzie nie rozmawiali o czymś, nie powiem o jakiejś Marynie, tylko rozmawiali, proszę pana, o tym, że o swoich sprawach, o problemach, również problemach, które rozpatrujemy w Sejmie. To jest, proszę pana, niezwykle ważne, bo można sobie pięknie wyglądać, robić wielkie spotkania, wielkie debaty i pełne sale. I co z tego wychodzi? Ludzie chcą, żeby było coś dobrego w Polsce. Ja uważam, że obecność tych osób, i tam było wiele prominentnych, są zresztą zdjęcia w tabloidach, ale takie proste, na skróty idące komentarze są nie tylko niestosowne, ale mylne przede wszystkim. Mylne. Proszę pana, nie jest tajemnicą, że największa polityka się tworzy w zaciszu gabinetów. Tak, na kolacjach, na spotkaniach, a nie w świetle kamer i przy mikrofonie, tak jak teraz ja gadam. To z tego widzę.
To jakich owoców możemy się, jakich owoców możemy się spodziewać tego spotkania? Jakich dobrych
nie,
owoców?
No nie, teraz nie, znowu nie przeminajmy w drugą stronę. No teraz Cymański powiedział tutaj w internetowej telewizji, powiedział, że to są wielkie efekty dla Polski. Nie! Ale wielki, wybitny, genialny fizyk angielski, Stephen Hawking, powiedział przed śmiercią, największe wynalazki, największe dobrodziejstwa ludzkości były efektem rozmów. I dramaty największe, również wojny, były wynikiem i skutkiem braku rozmowy. Tak widzę. Możliwość rozmowy z wieloma wspaniałymi. Rozmawiałem, komentowałem, bo śledzę, czytam, proszę pana. Bo największą wartością jest czytanie. Uważam, czytanie. Owszem, słuchanie też, ale już tego gadania mamy dość. Ja też jestem gadułą. A trzeba czytać, trzeba więcej rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie i zagadnąłem kilku ludzi na temat ich wystąpień, ich wywiadów. Panie profesorze Krasnodębski na przykład, panie profesorze Legutko czy inni z mojego środowiska, ale również i przeciwnicy inni. Rozmawiałem na temat lewicy, bo tam było wielu ludzi z lewicy. Nawet z takim panem Budką rozmawiałem. Wie pan, nie będę już mówił z kim rozmawiać, bo to jest prywatne spotkanie, ale chcę powiedzieć z całym przekonaniem, to nie prymitywna feta. To bardzo pożyteczne, prestiżowe spotkanie i jeszcze raz podkreślę, uważam, że płynące z tego wnioski, w ogóle myślę, że Polacy, nawet przeciw PiS-owi i przeciw Platformie, jak widzieli razem nas, to w może mi jednym sercu powiedzieli, może oni powinni rozmawiać. Proszę pana, naprawdę straszne jest to. Gdzie pan, jakie napięcie towarzyszy protestom? Pewien człowiek z 94-letni nawet się targnął na życie, proszę pana. Czy to nie są znaki, że trzeba rozmawiać?
No ale panie pośle, tak. No piękne słowa, my za nie oczywiście dziękujemy. Telewizja Idź Pod Prąd, jak pan widzi, jest miejscem dialogu, gdzie zapraszamy ludzi z różnych stron.
To nie są odkrywcze słowa. Ronald Reagan powiedział najwięcej zasad i prostych rozwiązań są proste, tylko problemy są trudne.
Że żałuję, że te słowa nie docierają przez pana posła, na przykład do pana Kurskiego, pana Perejry z telewizji publicznej, no bo tam jednak ciągły hejt, na przykład w tej telewizji, jeszcze tylko dokończę, panie pośle, dokończę jedno zdanie. W tej telewizji w ramach dialogu z innymi kościołami na przykład nazywa się nas sektą. No to piękne słowa pan mówi, ale to nie pod naszym adresem, tylko proszę swoim kolegom partyjnym, szefowi telewizji publicznej przekazać te słowa z naszym błogosławieństwem.
Ja panu powiem, że ja nie wiem, trudno mi mówić o sobie, ale uważam, że każdy indywidualnie. Do piekła, do nieba wchodzimy nie z partią ani z rodzinką, tylko solo. Albo tak, albo tak. Uważam, że do nieba się trudniej dostać niż do parlamentu, żeby było jasne. Natomiast co do
tu moglibyśmy podyskutować.
Natomiast
bo Jezus zapłacił za bilet do nieba całkowicie.
Nie wiem wybranych jest.
Mam nadzieję, że w niebie będzie więcej niż 460 osób.
No tam je tak, no wie pan co, tylko niech pan weźmie, nie wchodźmy w te szczegóły, bo zrobi się bardzo ciekawie wtedy. Ja nie jestem
prywatnie zapraszamy, będę miał urodziny w kwietniu.
ale ja nie będę swoim kolegą różnych. Każdy ma rozum, każdy ma swoje wychowanie i ja nie jestem od tego, żeby taką moralistykę uprawiać. Moja mama kiedyś marzyła, żebym był księdzem, ale nie zostałem nawet katechetą, jak pan wie. I proszę pana, co z tego? Więc ja patrzę tylko i pamiętam no, to, co mnie z domu wniosłem i w życiu. Ja za siebie odpowiadam. Jestem na tym spotkaniu z panem, rozmawiamy i jak na pana pytania odpowiadam w szczerości.
No ale mimo wszystko reprezentuje pan klub, znaczy no jest pan członkiem ekipy władzy, czyli bierze pan pośrednią odpowiedzialność za to, co robi telewizja publiczna kierowana przez władze Prawa i Sprawiedliwości.
Ale proszę pana, odpowiedź powinna być taka moja i chyba też logiczna. Oczywiście, że tak, odpowiadam. W takim zakresie, w jakim mam wpływ na bieg bieżących wydarzeń. Jasne? No pan też odpowiada za takie, w których jesteśmy, ale tak jest. W takim zakresie. A mechanizmy decyzji, proszę pana, to bym obraził inteligencję słuchaczy, gdybym miał teraz wyjaśniać, jak to wszystko działa. Jestem stary weteran, proszę pana, widziałem niejedno. I wie pan. Oczywiście, że odpowiadam tak. Nawet mogę głośno powiedzieć mea culpa, mea culpa, mea culpa. Za wszystko, co chcesz, za słońce i deszcz, jak piosenka.
A to jakiś festiwal krasomówstwa nam się tu robi, panie pośle.
Nie, będę odpowiadał, ale nie chcę. I proszę, i się odwołuję, żeby też no, nie oczekiwać ode mnie zbyt wiele. Swoją cząstkę, swój udział biorę. Natomiast uważam, że dla obywateli to jest najważniejsze przesłanie. Dla ludzi są ważne różne historie, czy ktoś był w piątek, czy nie, różne aferki, historie, bo my nie anioły, żeby było jasne. Natomiast dla ludzi jest ważne, która ekipa robi dla nich lepiej. To jest jasne. I taka ocena jest przy urnie wyborczej, proszę pana, i Polacy będą sądzić. Nikt się na siat nie prosił, ja też nie.
I na pewno w tej ocenie będzie miało swój udział Najwyższa Izba Kontroli, jej wyniki, jej
no,
właśnie kontroli.
No jak będą wybory, to podejdzie do mnie jakaś pani i powie, panie pośle, ja chcę się waham, czy głosować na pana, czy na Platformę, czy na Solidarną Polskę. Niech mi pan powie, był pan w piątek na debacie na tego pana Najwyższej Izby Kontroli, to proszę pana, nie będzie pan miał mojego głosu.
No ale może ktoś przyjść i zapytać, dlaczego zmarnowaliście 100 milionów?
A jak, proszę pana, powiem, że byłem u Mazurka, to 2 miliony, a wie pan, jakich ma słuchaczy naprawdę różnorodnych.
Ale to źle, pana... panie pośle, z całym szacunkiem, no. Ale to źle świadczy o waszym elektoracie, jeśli kieruje się takimi, że tak powiem, koteriami osobistymi, a nie stanem państwa.
Proszę pana, ja mówię w ogóle o... A czy pan myśli, że w tym elektoracie inszych to są inni ludzie?
Niestety proszę się pana, zgadzam z panem posłem.
Generalnie się ludzie kierują emocjami, sympatiami, jeśli pan wierzy.
Ale staramy się tych ludzi jednak nakierować nie tylko na emocje, ale na dlatego, argumenty.
Dlatego ja nie będę wchodził w jakieś nadmierne szczegóły.
I dlatego pytałem o te ustalenia NIK-u, które pan uważa za najważniejsze.
Nie pan, ja panu powiem, ja byłem kiedyś lustratorem, tylko lustratorem, ale lustratorem, czyli kontrolerem, czyli się mówiło lustrator, kontroler. W inspekcjach się pracuje, ja mówię w banku, więc ustalenia kontrole są bardzo ważne. Bardzo ważny jest protokół pokontrolny, odniesienie się do tego i wnioski z tego wynikające. Natomiast o tym, czy te ustalenia zamienią się, po pierwsze, w oskarżenie i czy zamienią się w jakieś werdykty sądowe, bo o tym niektórzy spekulują, to proszę pana, na szczęście będzie decydował sąd. I pomimo, co się mówi o nas, o mojej obozie, to sądy w Polsce są niezależne.
No, zanim jeżeli sprawa, was... panie pośle, z całym szacunkiem, ale tutaj szef NIK-u, pan Banaś, powiedział, że prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcia sprawy. Zanim sprawa trafi do sądu, no to tutaj jest krok prokuratury. A prokuratura jest w waszych rękach.
Już panu mówię. Na szczęście prokuratura w naszych czy w innych rękach, wszystko, co prokuratura robi, nazwijmy to tak elegancko, zostawia ślad. Nikt niczego nie podejmuje, żadnej decyzji bez podpisu, bez pieczątki. I nikt nie uniknie odpowiedzialności za swoje decyzje.
Na to liczymy.
Proszę pana, no ale pan nie jest przecież w Platformie, że pan na to liczy. No, przecież
nie,
pan
ale ja jestem na przykład obiektem, że tak powiem, trzech postępowań prokuratorskich waszej prokuratury, także wiem, co mówię, także ale z własnego doświadczenia.
Wie pan, I pan w emocji tą prokuraturę krajową nazywa naszą. Ale państwo nie jest nasze, ani pan. Niech pan słucha dobrze. Wybory będą na wiosnę albo za 2 lata. I proszę pana, sędzia najwyższy, najważniejszy jest suweren. Nie ten, o którym się tak mówi lekko. Tylko obywatele. Tego będę bronił nawet na ulicy. Nie pozwolę, żeby w Polsce, jak byłem młody, za komuny, że tylko był PZPR i przystaweczki. Nie, nie, nie.
Wybory będą na wiosnę, dobrze słyszałem?
I chcę panu powiedzieć jeszcze jedno, że w Polsce, jeżeli polski sąd uznał, że nazywanie rządzącej koalicji grupą przestępczą nie jest przestępcem, to chyba lepszego dowodu kwitnącej demokracji nie mamy. W kraju dyktatury, w kraju autorytarnym, taki sąd by sobie na to nie pozwolił. Zgodzimy się? Widzi pan? Widzi pan, jaki to jest dowód
poświęcony? Ja tylko wiem, że za czasów, jak wy byliście w opozycji, wtedy ja tam nadstawiałem na ulicach za was trochę karku w 2010 roku, to mówiliśmy o ekipie Tuska, banda trzymająca władzę.
No, ale ja uważam, że to nie jest eleganckie, jeżeli chodzi o stronę takiej elegancji i tak dalej, ale uważam, że wolność i swoboda, niech żyje dziewczyna młoda, proszę pana.
Podpisuję się oboma rękami, wyślę panu posłowi stanowisko lubelskiego sądu, ile tej wolności już nam zostało z mojego procesu.
Ja myślę, że nikt nie jest w stanie, ani nawet w tej audycji, bo jak pan może, to pan może powie, bo ja nie mam takiego przykładu. Niech pan powie jeden jedyny konkretny werdykt sądu na zamówienie polityczne. Znaczy taki?
Panie pośle, to jest demagogia, bo przecież my nie mamy wglądu w tajne rozmowy u Mazurkach czy gdzie indziej, gdzie się różne rzeczy ustala. Także odrzucam to jako demagogię.
Natomiast mamy wglądy w wyroki sądu, które...
Ja mówię o fakcie. Ja konkrety żądam. Mów o faktach konkretnych, bo Bayer mam niezły, pan też.
Ale no to ja właśnie mówię. 3 postępowania prokuratorskie przeciwko Kościołowi, pastorowi i telewizji, która krytykuje rząd. Czy to jest normalne dla Polski czy dla Białorusi?
Wie pan, kot piękny, a odwrócenie ogona jeszcze lepsze.
No ja to dawajmy.
O werdykt.
A werdykt był skazujący. 8 miesięcy prac przymusowych, żeby mnie resocjalizować i wychować pastora. To się dzieje dziś.
Ja mówię o sędziach i uważam, że młoda Zbigniew Brzeziński, jeszcze powiem tak, bo tutaj żebyśmy się nie podpalili, bo wtedy straci urok cała nasza rozmowa. Musimy dbać o otrzymanie pewnego klimatu. Dobrze. I muszę zmierzać do końca, bo moja droga się kończy, bo ja jadę. Na szczęście kierowca z boku prowadzi. Więc chcę powiedzieć tak, że Zbigniew Brzeziński, wspaniały wielki polityk, tak? Wiadomo, doradca prezydentów amerykańskich, więc on powiedział, że 30-40 lat dla demokracji to jest tyle co nic. My mamy młodą demokrację. Dyskutujmy o jej kształcie, o jej kondycji, o jej wyglądzie, ale nie mówmy, że jej nie ma, że ginie. To bzdura. No nie ginie demokracja. Nawet nasza rozmowa jest jakimś tego przejawem. Gdyby mnie ktoś mówił nie idź, albo nie wolno, albo pana trzymał z boku za język, czy mnie. Proszę pana. Mówię normalnie, jak to mówi młodzież od bańki. Od serca, o tak, widzi pan. I nikt mnie nie będzie to rozliczał w mojej partii. Wolność, demokracja, chwała.
Bardzo...
Wolność, równość i braterstwo.
Bardzo byśmy tej wolności chcieli.
Fraternite. Tak, liberne. To jeszcze zajdziemy.
Pan poseł mówił, że żeby czytać. Pan poseł mówił, że bardzo ważne jest, żeby czytać, więc wyślemy panu posłowi tenże wyrok, o który pan prosił, do poczytania. A w zamian jeszcze na koniec zapytam, co pan by polecił najbardziej poczytać?
No ja ostatnio lansowałem, proszę pana, książkę nietypową, ale w klimacie pewnym nawiązaniu do naszej rozmowy to jest taka książka bardzo nietypowa i tytuł w ogóle jest tym bardziej zaskakujący. Nazywa się ona Brewiarz, uwaga, dyplomatyczny. Ta książka wyszła spod pióra hiszpańskiego jezuity XVII wiek. Ona nawiązuje trochę do stoicyzmu, trochę do reguł zasad, ale jest dla każdego, kto ma ważną funkcję, szczególnie dla każdego obywatela, ale szczególnie dla różnego rodzaju różnej maści kierowników, dyrektorów, prezesów, wójtów, burmistrzów, posłów, ministrów i tak dalej. To jest książka znakomita. Brewiarz dyplomatyczny. Baltazar Gracjan, nazwisko autora. Jest dostępna w internecie, w księgarni trudno ją dostać. To są maksymy. Jej zaletą jest to, że nie musimy jej czytać o tak, że czytamy cięgiem, tak? Można sobie spokojnie wziąć i się zastanowić. Są świetne przypisy ze starożytności. Teraz są modni stoicy, też o tym się mówi, a tam są przypisy. Tacyta, często Seneki. Może mądrze to brzmi, co teraz mówię, ale ona jest lekka, paradoksalnie. Przy odrobinie wysiłku intelektualnego można przebrnąć przez trudniejsze części też. Ale zachęcam. Powtórzmy, Baltazar, brewiarz dyplomatyczny, autor, Baltazar Gracjan. Wydawnictwo, nie wiem, czy to BWN.
To taka zamiana. My panu posłowi w takim razie wyślemy wyrok.
Jeżeli nasi słuchacze, internauci słuchają nas, to teraz zwiedzeni zwykłą ciekawością klikną i zobaczą to cierpno. A można też bardzo dobry prezent dla innych zrobić.
To ja jeszcze dołożę. Od nas też można czytać na wyrywki i też niezłe maksymy. Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Również polecam.
O, to ciekawe. Czyżby, no to już teraz mnie tutaj zaczyna niepokoić i mnie przykuwać uwagę. Ale nie mam też nadmiernie czasu. Czytam też lektury obowiązkowe, bo jak się wie pan dobrze, zająć tym Polskim Ładem i się czyta o podatkach, o mieszkaniach, o składce zdrowotnej w innych krajach, jak się analizuje wypowiedzi ekspertów, to dzień to mało. A gdzie czytać? To, co by się serce chciało, bo musimy najpierw obowiązki, a potem, proszę pana, przyjemności. Taka jest kolejność.
No, tak jak na lampce wino.
A wakacje minęły, bo na wakacjach, wie panie, wakacje bez książki to grób, to wiadomo.
Dziękujemy bardzo.
To jest fatalna też na wyczasy bez książek. Dlatego lansujmy czytelnictwo. Czytajcie.
Zgadzamy się. Mamy dwie lektury na dzisiaj dla naszych widzów. Jest wolność, można wybrać nawet obie.
Dobra.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, panie pośle.
No, udało się jakoś mi wyrwać też, bo nie byłem pewny, czy będę w stanie się łączność nawiązać. Musiałem to robić w podróży.
Dziękujemy za poświęcony czas i za budującą rozmowę. Inspirującą.
O, komplement nie spotkam na końcu. Chociaż
u nas zawsze można na to liczyć.
Nie uprzejmy, nie, ale nieprzyjemny, bo to nie to samo. Można być nieprzyjemny.
Nie. Ja znam pana posła z mediów od wielu lat, no i wiem, że gadane to pan poseł ma. No to już nasi widzowie, myślę, że też to zauważyli.
Żadna zasługa moja, żadna. To się z mlekiem matki wystało.
Ale to chyba dobrze, że nie poszedł pan poseł na księdza. Przynajmniej tak ja prywatnie uważam.
Miałbym problem z celibatem, wie pan?
No ja też. No. Ja jestem mąż jednej żony.
No wie pan, co tak z celibatem, to jest coś ciekawe, bo w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich jest fragment biskup, dobry biskup, mąż jednej żony, dobry ojciec, gospodarz.
To już właśnie o tym mówię. To nie jest w Dziejach Apostolskich, no, ale w liście apostoła Pawła do Tymoteusza i do Tytusa, no ale w Nowym Testamencie. Także z tym celibatem coś jest rzeczywiście na bakier w Kościele katolickim. To się zgadzam.
Moja wypowiedź, proszę pana, nie była wypowiedzią oficjalną taką, że ja nie jestem w ogóle upoważniony i zastrzegam sobie prawo do nieprzywiązywania nadmiernej wagi do moich wypowiedzi.
Rozumiemy, panie pośle, ale dziękujemy za szczerość i cieszę się, że ktoś myśli podobnie jak my w sprawie biskupów. No, czy dokładnie podobnie jak Bóg objawił w piśmie.
Nie, tak, wie pan, żebym też tutaj nie chciał jakiegoś pop-upa pewnie, natomiast uważam, że to jest problem dla wielu ludzi i to się spotyka w życiu. Są problemy. Ja wszystkich ludzi bardzo szanuję. I naprawdę to nie jest kwestia jednej czy drugiej, a to, że mamy swoje zdanie i ta rozmowa, cała rozmowa nas potwierdziła, że możemy sobie naprawdę mówić i myślę, że jak się zacznie naprawdę kneblowanie, to wtedy razem pójdziemy przeciw tym, którzy będą chcieli nam zrobić bebę.
Nie mówię nie.
Prawda? No. Dobra.
Dziękujemy serdecznie.
Dyplomatycznie, jak ten jezuita.
Tak. A dopiero jak pan zerknie, to pan zobaczy, jakie tam są perełki. Nie chcę przeginać, bo mój taśnik jest tani. Właśnie ludzie zachwycać się lekko. Ale książka naprawdę jest przednia. Brewiarz dyplomatyczny. Warto. Uśmiechnie się pan nieraz po kilku pierwszych stronicach. No tak.
Zobaczymy. Dziękujemy bardzo, panie pośle.
Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
I mam nadzieję do usłyszenia.
Pozdrawiamy ja i pan kierowca, który za moim.
Również pozdrawiamy serdecznie pana kierowcę. Może zacznie słuchać telewizji i iść pod prąd.
O, tytuł jest bardzo inspirujący. Zdrowe ryby od prąd.
Amen.
Tak jest.
Dokładnie tak.
Tak. Dobra, na razie.
Do zobaczenia. No, ciekawą mieliśmy rozmowę.
Normalnie czułem się, jakbym był na tych 50. urodzinach u Mazurka normalnie, nie? Taki klimat. Klimat nie napuszony, nieoficjalny.
Nasi widzowie mają podobne odczucia. Spadochron pisze, no skoro te urodziny były takie owocne, to niech pan Mazurek codziennie wyprawia urodziny.
No właśnie, albo tam inni jakoś, nie? Ty, to może by ten Sejm zastąpić, nie? Zrobić im jakąś knajpkę taką fajną, klimatyczną, dobra muza, dobre wino.
Jest w Sejmie
i tam by sobie siedzieli, gadali i może by jakiś, tak jak tu pan poseł mówił, ja zresztą się z tym zgadzam, nie? Że jak sobie tam pogadają, to może więcej korzyści dla Polski by było, niż jak tam takie robią wrzuty w Sejmie, że tam będziesz wisieć, albo tutaj ZOMO siedzi, albo coś tam, nie? No takie bzdury se tam plotą, a w rzeczywistości potem razem idą i tam no, już piją różne trunki.
Bogusława pisze, potrzeba zmienić formułę w Sejmie obrady przy kielichu.
No to by dopiero się działo, noż to.
I Elżbieta, z wywodu pana Cymańskiego zrozumiałam, że budynki rządowe są niepotrzebne. Wystarczy rozmawiać na spotkaniach towarzyskich.
Nie, oczywiście pan poseł nie chciał tego powiedzieć, ale no, powiedział ważną prawdę, że to, co się dzieje w Sejmie, to jest tam taki teatr. No tak, no, że jakby to powiedzieć... No tam się coś dzieje, no tak, żeby było, żeby zgodnie z protokołem, ale i tak wszyscy wiedzą, po pierwsze, co się tam ma dziać, bo już powiedział, że ten raport nie był dla niego tajemnicą, no to po co będzie słuchał tego wystąpienia, bo wszystko tam już wiedział. No a najważniejsze te sprawy są w tych rozmowach przy lampce wina. Absolutnie tego nie potępiam, tylko się pytam, dlaczego oni sobie tam w tym Sejmie, no mają tam swoje takie te bardaszki, znaczy, przepraszam, no, pomieszczenia,
jest, są, nie mogą
się nawzajem, nie, no zaprosić tam z jednego koła do drugiego, albo w połowie na korytarzu się gdzieś spotkać.
W komisjach rozmawiają niby.
No, to dlaczego to trzeba przy kielichu u Mazurka dopiero można normalnie rozmawiać? Dlaczego w Sejmie nie możecie normalnie rozmawiać? Tego jeszcze nie rozumiem, ale faktem jest, że ja w Sejmie nie byłem, a poseł Cymański 20 lat, no to on wie lepiej. No.
Iranda pisze, to już wiemy, kto zza kulis rządzi Polską. Redaktor Mazurek.
No tak, to mnie troszkę zaniepokoiło. Że polityk wybrany przez wyborców z partii, która współtworzy koalicję rządzącą, mówi, że dla niego było wyróżnieniem, że jest gościem u jakiegoś redaktora, nie? Jakiegoś dziennikarza, nie? Że to było dla niego wyróżnieniem. Nie? No ja to uważam, że to chyba powinno być odwrotnie. No nie wiem, Czarek, aspirujesz do takiej roli Mazurka, że teraz będą do ciebie na urodziny posłowie przychodzić i będą się czuć...
Żadnego nie było.
Wyróżnie. No ja byłem. No.
Posła.
A tak, ja wiem, ale ja tu mówię, że no nie, żeby nie było, że samotnie spędzałeś urodziny.
Nie jestem przywiązany także, akurat.
Także no to mnie zaniepokoiło, nie? To jest coś złego. To chyba jest, oprócz tego, że tam sobie porozmawiali, bo tutaj no bym się tam może i zgodził z posłem Cymańskim, że jakieś takie obniżenie napięcia tego sporu politycznego to na pewno jest potrzebne. O tym mówimy od wielu miesięcy, zapraszamy gości z różnych stron barykady, żebyśmy się też oswoili z innymi, że tak powiem, głosami, ludźmi i nie, żeby nam się tam włos nie jeżył, jak zobaczymy widź pod prąd kogoś tam z Platformy czy z PiSu, bo jednym się będą włosy na jednego, a drugim na drugiego, nie, jeżyć.
A innym na obu.
A innym na obu, to już w ogóle, nie, z Konfederacji też zapraszamy gdzieś, nie wiem, skąd jeszcze byli posłowie z Lewicy, ktoś był u nas? Jeszcze się boją chyba, nie? Jeszcze zapraszaliśmy, już była taka sytuacja, że ktoś przyjął
ktoś,
zaproszenie, a 15 minut jakaś kobitka 15 minut przed programem zreiterowała to. Ale no, już nasza dobra wola była, mogła wystąpić, mogła powiedzieć, ale młodzi przedstawiciele lewicy to bywali u nas. A tutaj, zobaczcie, się okazuje, że takie urodziny Mazurka to jest jakieś wydarzenie polityczne. To jest wydarzenie polityczne, ważniejsze niż to, co się tam w Sejmie dzieje. Jest to zaszczyt dla no, posła z 20-letnim stażem parlamentarnym. To mi pokazuje, że jest jakaś asymetria, można powiedzieć, władzy. Nie? Bo ja rozumiem, żeby tam tu dziennikarze mieli swoją tam tą czwartą władzę, nie? A tu politycy mają tam swoją, w zależności gdzie są, czy władzy ustawodawczej, czy wykonawczej, czy sądowniczej. A tu się okazuje, że ta władza mediów jest ponad władzą polityczną. No tak interpretuję tę wypowiedź o tym wyróżnieniu i że kto tam był i ajwaj, co to jest, nie? Że tutaj pan Mazurek no, rozdaje karty. Nie? Rozdaje, znaczy ja tak zrozumiałem, nie?
Przynajmniej, jak mówi Xavier Messing, ustawia szachownicę.
Ustawia szachownicę, a inni na niej się tam bawią, bo grają, to bym tego nie nazwał, nie?
To jest taka... Tom pan Cymański, wytrawny szachista.
Tak, tak, także tu wie, o czym rozmawiamy. To jest dla mnie dowód na tezę, którą głosimy, że w Polsce nie ma etosu dziennikarstwa. No bo jeśli jest taka sytuacja jak z panem Mazurkiem, że jemu z ręki jedzą posłowie, nie? No to już wiemy, że tu nie będzie niezależności pomiędzy dwoma tymi środowiskami. Nie? Ktoś jest nad kimś. Nie wiem, dlaczego poseł Mazurek ma, przepraszam, redaktor Mazurek ma aż taką władzę, wpływ, że to jest wyróżnienie dla posła Cymańskiego. Na przykład jest taki na przykład film, gdzie jakiś tam pan obala denaturat, nie? I on ma więcej odsłon niż tam jakieś filmy redaktora Mazurka, nie? To się nazywa Pato Stream, nie? Obala flaszkę denaturatu i tam, nie, no, ja nie znam, ale tu mi mówiono, że parę milionów wyświetleń ma. I teraz z tego powodu, że ten Pato Streamer ma parę milionów wyświetleń, to posłowie czuliby się zaszczyceni, jakby dołączyli do tej konsumpcji denaturatu? Proszę mi pokazać różnicę między denaturatem, 3 milionami wyświetleń i Mazurkiem i jego winem. Proszę.
Można by zapytać o muzyków, czy piosenkarzy, czy disco polo na przykład, którzy mają nawet setki milionów
no
wyświetleń.
No właśnie.
Czy to będzie zaszczyt dla pana posła?
Moim zdaniem nie tylko wyświetlenia decydują o tej wysokiej pozycji redaktora Mazurka.
Na imprezie były przeróżne osobistości. Pan Łukasz Szumowski, Marek Suski, oczywiście Tadeusz Cymański, Tomasz Siemoniak, Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Zalewski.
Mamy też newsa, że tu przedstawiciel takiej no, skrajnej partii, no bo Ziobro i spółka, nie, no to takie prawe skrzydło Prawa i Sprawiedliwości, nie? Można tak
powiedzmy
przyjąć, tak, żeby tak rozrysować tę mapę sejmową. No i zobaczcie, że przedstawiciel tej najbardziej prawej partii, prawej strony, rozmawia z Borysem Budką.
Na przykład.
No to już to mamy newsa. No. Co prawda
był dawny poseł Kukiza Marek Jakubiak, Adam Hoffman, Paweł Piskorski.
Ale ten przeróżne, z piwem, tak?
Tak, to ten. Przeróżne osoby. Był kabareciarz Robert Górski, który
czyli
oczywiście
się śmieje.
Na co dzień wszystkich wyśmiewa, a teraz chyba zbierał materiał do następnych.
Czyli
rozmów.
Już wiemy, że on tak się wyśmiewa, żeby jednak nikomu nie zaszkodzić, a tylko zarobić na tym. No to kto tam chce, niech sobie słucha, no.
Pytałeś posła o ocenę moralną, a jak ty oceniasz moralnie?
Nie no, oczywiście, oczywiście tak jak w samym naszym tytule jest, no jest czymś nagannym, że posłowie idą na tam imieniny, urodziny, to nie imieniny, tylko urodziny, nie?
Tu 50.
Pan poseł mylnie powiedział, to są urodziny 50, no rzeczywiście tam okrągły jakiś tam jubileusz, ale że to jest naganne, że zamiast wysłuchać raportu szefa NIK-u, to wychodzą, idą na to spotkanie. Jest naganne to, że potrafią rozmawiać ze sobą, co udowadnia sam poseł Cymański, a potem na mównicach sejmowych obrzucają się obelgami, czyli są obłudni, że inaczej zachowują się w prywatnym kontekście, a inaczej teatr odgrywają na mównicy sejmowej. Tutaj też wątek niemoralnej telewizji publicznej, która podgrzewa, rządowej znaczy się za nasze pieniądze, która podgrzewa niemiłosiernie temperaturę debaty, szczuje i tak dalej, nas nazywa sektą i tak dalej, o tym to już mówili mówiliśmy kilkukrotnie. Niebawem będzie pierwsza odsłona procesu właśnie przeciwko Telewizji Polskiej. Także no, zobaczymy, co tam sąd dopatrzy się, czy się nie dopatrzy złamania polskiego prawa w działalności rządowej telewizji, która ma z jednej strony etos dziennikarski, czyli tam musi pytać obu stron, a z drugiej strony ma misję publiczną promowania mniejszości. No to tak nas zapromowali, że nas sektą nazwali, to jeszcze jakąś chyba tajemniczą. Karamba! Tam różne takie rzeczy, no ale to też już oceniłem w samym tym wywiadzie, ale najgorsze dla mnie moralnie to jest właśnie to, na co zwróciłem uwagę, że tutaj ta część głównych mediów, publicystów głównych mediów i redaktorów naczelnych mediów, nazywamy to głównego nurtu, my mówimy pieszczotliwie głównego ścieku, ma jakąś niczym nieuzasadnioną władzę nad polską sceną polityczną. Niczym nieuzasadnioną, poza zapewne jakimiś decyzjami, które zapadły przy okrągłym stole, gdzie Kiszczak z biskupami katolickimi dzielili tort tej przyszłej Polski, gdzie Michnik dostał swoje, gdzie Kaczyński dostał ekspres wieczorny, czy jak się to tam nazywa, i tak dalej, i tak dalej. To dlatego właśnie ci tak zwani dziennikarze, bo tylko tak mogę to towarzystwo nazwać, mogą, można powiedzieć, okazywać łaskę wybrańcom narodu, że ich zapraszają na kielicha. To jest demokracja knajacka. To jest demokracja dokładnie taka sama jak przy okrągłym stole, gdzie Wałęsa, Michnik i Kiszczak chlali wódę i dzielili Polskę na swoje strefy wpływów i określali, że w Polsce Polakowi ma nigdy nic się nie udać. Ma zapierniczać za miskę ryżu i obniżać swoje oczekiwania. To tam katolicki kler z hołotą komunistyczną się dogadał. I to państwo dzisiaj mamy.
Tak się tłumaczyli w rozmowie z Faktem posłowie, gdy pytani o nieobecność. Chyba tak domyślam się, że kiedy Fakt zadawał te pytania, to jeszcze ci posłowie nie wiedzieli, że zostali obfotografowani, choć powinni się raczej domyślać, że to się nie ukryje.
Oni tacy widać, jacyś przebiegli nie są.
Borys Budka. Miałem pracę związane z przygotowaniem konwencji. Zajmowaliśmy się tym wspólnie z posłami Siemoniakiem i Neumannem.
No że, to już wiemy. Następny.
Ale bo może na imprezie akurat rozrysowywali konwencję.
No już tam, no tłumacz ich tłumacz, no.
Marek Suski. Nie było mnie w Sejmie, bo miałem inne obowiązki.
No musiał wypić i zakończyć. No ten przynajmniej prawdę powiedział Arystoteles.
Władysław Kosiniak-Kamysz. Tego dnia miałem inne zadania. Kilkukrotnie zabierałem głos. Musiałem doprowadzić do porządku posła Brauna. Poza tym jedna osoba nie może zajmować się wszystkim.
Ale to on tam przy tym winie tego Brauna doprowadzał, czy jak? Do stanu jakiegoś? W którą stronę go doprowadzał? Do stanu upojenia, czy do stanu trzeźwości? No nie wiem, ale doprowadza.
Do porządku.
A, do porządku? Czyli wsio w pariatkie.
Nie wiemy, co robił w tym czasie poseł Braun.
No tam nie ma zdjęć, żeby był. No to go chyba nigdzie nie doprowadzał jednak, czyli też kłamie.
Na razie nie ma. W każdym razie nie z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem razem. No, nasi widzowie mówią, że tu Mazurek tak zakulisowo steruje polską polityką, czyli jest to nomen omen wina Mazurka. Zdaje się, że takiego profil na Twitterze się właśnie nazywa.
Wina Mazurka. Jakie wina? A takie same jak pomiędzy panem Dworczykiem a takim dziennikarzem ze stacji opozycyjnej TVN. Pamiętacie państwo, niedawno wyszły te, znaczy tam jakiś już czas, opublikowali chyba Ruscy maile z tajnej skrzynki. Niektórzy mówią, że to jakaś kobieta, która tam no, została tam nie za dobrze potraktowana, już tam nie wiemy. Jak było, w każdym razie maile są i okazuje się, że są prawdziwe. Już teraz wiemy, że są prawdziwe. I ten pan z
Krzysztof TVN-u, Skórzyński.
Pan Skórzyński, on też nie wiedział, że mają dowody. I jak powiedział pierwszym razem, to twierdził, że absolutnie nie doradzał, że on się przysięgnie i tak dalej, bo gdyby doradzał, to by się zhańbił bardzo. Już potem,
że doradzał.
Na drugi dzień, że doradzał, znają się od lat i tak dalej, i tak dalej. Noż to teraz ciekawe, czy zdementuje tę informację, że się zhańbił bardzo.
Powiedział wtedy, nigdy nie wymieniałem w tej sprawie maili z ministrem Dworczykiem, nigdy także w żaden, podkreślam, w żaden sposób nie doradzałem, w cudzysłowie, ani ministrowi Dworczykowi, ani jakiemukolwiek innemu politykowi w jakiejkolwiek sprawie, podkreślam, nigdy, tak zapewniał pan Skórzyński.
A dobrze, że nie przysięgał na jakieś świętości swoje.
Potem jednak ujawniono inne maile. Ten pierwszy mail to był do niego, na którym twierdził, że nie przeczytał w ogóle go i że miał go wśród 26 tysięcy nieprzeczytanych.
A teraz odpisał pewnie.
Co akurat zawsze można oznaczyć jako nieprzeczytane, więc to żaden argument. Ale potem były maile, w których już odpisywał co do pewnych komunikatów rządowych.
No to pokazuje.
Został zawieszony przez TVN na razie.
To pokazuje, że kolejny przykład widzimy pozoru konfliktu politycznego w Polsce. Że to tylko nas, Polaków, oni tam z Warszawy, czy to pseudodziennikarze, ja ich nazywam nocnikarzami, czy to politycy partii rządzących czy opozycyjnych, oni szczują ciebie na mnie, a mnie na ciebie. Po to, żebyśmy żarli się nawzajem, a im pozwolili się rabować. To jest prosta, jeszcze starorzymska taktyka, dziel i rządź. Polacy mają być skłóceni, Polacy mają być głupi, Polacy mają tylko emocjami się posługiwać, sterowanymi przez tych demiurgów z Warszawy, zwanych dziennikarzami i politykami. A potem rano, o 4, o 6, zajwaniać do roboty, by płacić na tych panów, którzy będą swoimi ustami w imieniu klasy robotniczej pić drogie wino.
Jak cytuję Onet, Robert Mazurek na Twitterze napisał w tej sprawie swoich urodzin: zaproś genialnych malarzy, znanych muzyków, tuziny aktorów, dziennikarzy czy prywatnych przyjaciół, nie licząc, a zazdrosny, bo niezaproszony fakt ci później samych polityków pokaże. No ludzie, jak tak można, żądam drugiej edycji. Po kilku godzinach miał ten wpis usunąć. No, fakt pokazał
jeszcze
też między innymi pana Roberta Górskiego, więc nie tylko polityków.
Widać, że ma tupet, a nie ma etyki dziennikarskiej. No tyle tylko powiem o tej postaci.
Dyrektor programowy RMF FM, gdzie pracuje pan Mazurek, powiedział, dyrektor programowy Tadeusz Sołtys: dla radia RMF FM najważniejsza jest jakość codziennej rozmowy. O 8.02 nie będziemy oceniać tego, kogo Robert Mazurek zaprasza na swoje urodziny. Jest to jego prywatna sprawa.
No nie, to jest sprawa, jak widać, bardzo publiczna i bardzo polityczna. Bo jeden z posłów powiedział, że nie, zaproszenie na program o 8 tam nie wiadomo ile jest dla niego wyróżnieniem i zaszczytem. Ale zaproszenie właśnie na ten raucik, to jest dla niego dowód, że jest po właściwej stronie i jest w gronie wybrańców, nie? Także komunikat radia, znaczy tam RMF-u jest kompletnie bez sensu.
Rafał pisze, a za kilka lat będziemy mieli taśmy od Mazurka.
Ciekawe, kto nagrywał te rozmowy. Teraz oni już chyba wszyscy, każdy każdego nagrywa, stąd trudno. Wiesz, dlaczego oni nie rozmawiają ze sobą? Może tu jest właśnie pies pogrzebany w dyktafonie czy różnych innych narzędziach do rejestrowania dźwięku lub obrazu.
Może tak być, ale mogliby takie rzeczy mówić, żeby nie były kompromitujące, to by się może nie bali nagrywania.
A to by musieli żyć w prawdzie, a wtedy to musieliby zacząć od tej lektury, a nie od jezuity, którego polecał nam pan.
A to też ciekawy wgląd, w co tutaj posłowie,
ale
czym się podbudowują, na czym budują.
Mały plus dla posła Cymańskiego. Widać, że gdzieś miał w ręku Biblię, miał w ręku Nowy Testament. Nie za często, bo całkowicie pomylił miejsca, gdzie ten tekst, ale zaryzykował, zaszarżował, że to jest w Dziejach Apostolskich, podczas gdy to jest w Listach. Ale plusa ma, że rzeczywiście do Nowego Testamentu sięgnął. Nie? Że nie jest to człowiek, który chodzi i wyciera sobie gębę wartościami chrześcijańskimi, a absolutnie nie zna fundamentów tych wartości. I sam powiedział, że z tym celibatem to coś jest nie tak.
Czyli widać, że nie tylko przeczytał, ale nawet coś zrozumiał i zapamiętał.
Także to jest ewenement. Zobaczcie, że to nie my pierwsi zacytowaliśmy Biblię, tylko sam poseł z rządowej, że tak powiem, koalicji. To wielki plus.
Teraz dzieje się jeszcze nie tylko w polityce wewnętrznej, czy nawet zakulisowej, ale też w polityce międzynarodowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę za elektrownię, czy za kopalnię w Turowie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego. Polska ma płacić karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. A słyszeliśmy całkiem niedawno, w maju,
że wszystko jest już załatwione.
Że po negocjacjach z premierem już wszystko jest załatwione i Republika Czeska wycofa wniosek. Pani poseł Wioletta Porowska pisała na Twitterze: po negocjacjach z premierem Mateuszem Morawieckim Republika Czeska zdecydowała się wycofać wniosek skierowany do Trybunału. Tak buduje się silną pozycję Polski w Europie. Gratulacje, panie premierze. I do tego załączyła filmik. Zobaczmy, co wtedy powiedziała.
Włazi dupstwo, że tak powiem, pierwszego sortu. Zaraz zobaczycie.
Gratulacje. To wielki sukces polskiego premiera, pana Mateusza Morawieckiego. Po raz kolejny pokazał, że jest dyplomatą wielkiego formatu i wielkim patriotą, który rozumie interes Polski. Dzięki jego wspaniałym negocjacjom, zrozumieniu taktyki, ale też zrozumieniu potrzeb zarówno strony czeskiej, a przede wszystkim Polski, dzisiaj wielki sukces. Nasza polska energetyka uchroniona.
No to ja myślę, że ona może na Nobla kandydować, no bo przecież Szymborska kiedyś tam mówiła, że słońce wschodzi dzięki towarzyszowi Stalinowi i dostała Nobla normalnie. Cóż, ta też powinna, przecież to krowy jajka niosą, kury mleko dają, dzięki premierowi słońce Peru, nie przepraszam, już teraz dzięki premierowi Morawieckiemu. To nic dziwnego, że już lepiej się napić wina u Mazurka, niż taki poziom polityki odprawiać.
Tak, no ale...
Sukces!
A, już mamy kolejnego gościa!
Jednak mimo tego wielkiego sukcesu, no, wniosek nie został wycofany. Negocjacje ponoć nadal się toczą, co podkreśla bardzo strona rządowa, mówiąc, że tu polski rząd nie zamknie kopalni, więc rozumiem, że będzie płacić tę karę.
No, że nie zamknie, to akurat tam rozumiemy i nawet się zgadzam z tym, no bo to praktycznie oznaczałoby paraliż polskiej gospodarki. No najpierw energetyki, bo to zdaje się 7% produkcji energii elektrycznej, także to by stanęła gospodarka przy takich niedoborach mocy, jeśli chodzi o nasze elektrownie. Także tutaj no, stanowisko rządu to jest oczywiste, nie? Tylko problem jest, że po pierwsze nie dogadaliśmy się z Czechami na czas. No tam się tłumaczy tę sprawę, że oni mają kampanię wyborczą, że zaraz tam mają być jakoś wybory i tak dalej. No i oni tak podgrzewają tu, że będą walczyć o sprawy czeskie z Polską na przykład. No to tam dlatego tego porozumienia do wyborów nie będzie, a po wyborach zaraz będzie. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno kłamstwem było to, co mówiono nam w maju, tak jak pokazałeś, że ta sprawa już jest załatwiona. Ani nie umieliśmy się dogadać z Czechami, ani nie umieliśmy pokazać właściwych argumentów w tym Trybunale. Można dodać, że teraz, że tak powiem, rząd pisowski jest w Unii Europejskiej na cenzurowanym, no to tam silnych pozycji nie mamy, stąd i oni dość bezradni są w tych swoich argumentach. No. No, ale to
a
też
Polski, no, nie umieliśmy się dogadać z Czechami przez dość długi czas, bo to sprawa nie trwała tylko przez ostatnie miesiące. Teraz się to dopiero tak rozgrzało, bo doszło właśnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Solidarność z Turowa uważa, że może trzeba by wystąpić z Unii Europejskiej.
No tak, tak. Tu wiecie, to... pamiętacie, mówiliśmy, że to Szopka, kiedy tam, nie pamiętam, Terlecki, nie? Takie głupoty tam plut. I rzeczywiście Kaczyński to zaraz poleciał zdementować, nawet jakąś tam uchwałę se, czy coś tam przyjęli, że oni jednak nie będą z Unii wychodzić. Ale mimo wszystko widzę tutaj elementy gry na nastrojach w Polsce. I to PiS tę grę prowadzi, żeby skonfliktować Polskę przeciwko, tak jak mówiliśmy, najpierw Żydom, potem Amerykanom, no to już Lex TVN i tak dalej. Teraz budują konflikt, no tam powiedzmy z Unią Europejską, czyli z Niemcami. No i Polacy będą coraz bardziej przekonani, że tutaj te czynniki, te państwa, które wymieniłem, czyli Izrael, Stany Zjednoczone i Niemcy, to nasi najgorsi wrogowie, no ale wtedy zaraz, tak nawet PiS nie musi niczego mówić, a kto wyjdzie wtedy na przyjaciół? Zobaczcie, że wtedy przyjaciółmi będą Xi Jinping, na pewno to będzie pierwszy przyjaciel, tu prezydent Duda o to zadba razem z ciocią i jeszcze z paroma innymi oficjelami.
Może z Markiem Suskim, który...
Susłow też pomoże. Noż, a za plecami Xi Jinpinga zaraz wyłoni się tu towarzysz Putin. No to w tę stronę PiS umiejętnie dosyć rozgrywa nastroje społeczne w Polsce.
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej KWB Turów Wojciech Ilnicki Solidarności stwierdził, że ta decyzja CUE jest podważeniem sensu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Jeśli bowiem jednoosobowa decyzja sędzi może doprowadzić do bankructwa jednej z największych firm energetycznych w Polsce, narażając cały kraj na utratę suwerenności i tak dalej, to trzy filary wspólnoty europejskiej są fikcją, a w tym wypadku nawet farsą. Warto przy tej okazji rozpocząć dyskusję nad kosztami i korzyściami płynącymi z obecności Polski w Unii.
No, myśmy o tym mówili w 2003 roku. Wtedy jako jedyny kościół w Polsce podnieśliśmy tę kwestię, że w dłuższym czasie, kiedy się skończą te fanfary, te ody do radości i tak dalej, Polska zacznie tracić na różnych polach. My mówiliśmy o polu duchowym, polu obyczajowym, sferze społecznej, rodzinnej i tak dalej, ale też pisaliśmy o podnoszonych przez także inne środowiska tych sferach gospodarczych. I no, dzisiaj nagle wielkie zdziwienie. No to tak miało być. No to tak jest, jakśmy zapowiadali, że będzie. No.
A jak się wylicza, Niemcy z każdego euro tych dotacji przekazanych tu grupie wyszehradzkiej dostają z powrotem euro 20.
No co to?
To dla samej Polski to jest 1:0,08.
To tak jak kiedyś chyba Platforma obiecywała, że nie podwyższy podatków, a potem nie podwyższyła przez podwyżkę.
No to PiS tak samo.
Cóż, to wzór niemiecki. Jedni i drudzy szkolą się u Angelii.
Jak nie podwyższają podatków, to podwyższają opłaty albo dają nowe podatki.
Tak, albo powiedzą, że to daniny podwyższyli, a nie tak. Podatki. No już to można. No.
Bo ludzie lubią niskie podatki, to dają nam dużo niskich podatków.
No i żyje się coraz lepiej kaście rządzącej, a Polakom jak zwykle coraz gorzej.
Dziękuję za dzisiejszy program. Ciekawe rozmowy, ciekawe wnioski i zajrzenie troszkę za kulisy. Z jednej strony na tej imprezie, a z drugiej no, co czytają posłowie i na czym się wzorują. Może mogliśmy usłyszeć. Przypominamy oczywiście o wsparciu dla telewizji Idź Pod Prąd. Jeśli chcecie takich audycji i takich tematów, jakich nigdzie nie ma, to zapraszamy do polubiania, do subskrybowania i do wspierania oczywiście finansowego. Nasz comiesięczny cel to 1000 gitar, a dziś mamy gitar ile? 535. 21 września.
To czekamy, już zaczynamy, że tak powiem, widzieć finisz przed nami.
Zapraszamy do dołączenia. Wsparcie oczywiście można przekazać przez PayPal, DotPay, Blika, także przez zwykły przelew. Szczegóły na idźpodprąd.pl/wsparcie. Możecie nas oglądać na YouTube, na Vimeo, na Facebooku, na idźpodprąd.tv, a także na idźpodprąd.fm. Słuchać oraz słuchać przez telefon, jeśli nie dociera do Was internet. 81 466 93 16. Polecamy też najnowsze artykuły na stronie idźpodprąd.pl. Określenie opiniotwórcze media powinno być obelgą. Wywiad z blogerami z żelaznej logiki. No myślę, że redaktor Mazurek to określenie opiniotwórcze media wyniósł na dużo jeszcze inny poziom.
Opiniotwórcze wino, może by taka, no, taka nazwa była jakieś, nie? Wino, wino opiniotwórcze.
I drugi artykuł. Produkcje protestanckiej telewizji Idź Pod Prąd docenione na katolickim festiwalu filmowym.
Musiałem się z tego wczoraj tłumaczyć, no to o 18:00.
We wczorajszej dogrywce możecie zobaczyć szczegóły lub przeczytać ten artykuł. Dziś jeszcze o 18:00 oczywiście kolejna dogrywka Idź Pod Prąd, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy i lektura Księgi Ewangelii Mateusza.
A teraz zapraszamy też innych posłów oprócz posła Cymańskiego, bo ten widać, że odrobił już lekcję biblijną, ale inni to nie wiem, no to już zapraszam.
A po programie już za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, miliardy lat i głupot w głowie ministra Czarnka. Oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, żądanie ministra Beka w sprawie uregulowania statusu mniejszości polskiej w Czechosłowacji. Krótka lekcja historii. Dziękuję, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
I do zobaczenia.
Minister Czarnek znowu zabłysnął. Znowu wypowiedział słowa, no, które są przedmiotem kpiny, dyskusji czy pokazywania jego nieuctwa. Ale ja bym tak, że tak powiem, nie atakował ministra Czarnka, no bo to, że on ma siano w głowie na tematy związane z Bogiem, stworzeniem i tak dalej, to nie do końca jego wina. Przeczytam wam najpierw pogląd biblijny, czyli co Bóg powiedział na temat stworzenia świata. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. To jest pogląd biblijny, że Bóg swoim słowem powołał do istnienia, czyli stworzył wszystko. Z kolei na Kulu na przykład głoszony jest tak zwany teistyczny ewolucjonizm, czyli tak samo jak na ateistycznych tych uniwersytetach głoszą ewolucjonizm, miliardy lat i tam małpy różne i takie tam sprawy, to na Kulu głoszą to samo, tylko mówią, że te małpy i te miliardy lat to tak Bóg wykorzystał, nie? I tak tam co w Biblii, no to nieważne. A no, tu jakaś taka pogodzenie katolickiej wiary z tą materialistyczną, komunistyczną nauką, nie? I można powiedzieć dzieckiem tego właśnie mariażu, tego połączenia marksizmu z katolicyzmem jest właśnie minister edukacji narodowej i tam szkolnictwa wyższego, Mainz i nie wiadomo czego tam jeszcze. Widzicie, jakie są opłakane skutki łączenia wody z ogniem. Wszystko mu się pomyliło, niczego nie wie i tak dalej. Dlatego ja was wzywam. Stańcie albo po jednej, albo po drugiej stronie. Albo powiedzcie, że Bóg nie ma racji i nie wie, jak to było ze stworzeniem, a wie jakiś autorytet naukowy. No to stańcie po stronie tego autorytetu. Nie stójcie okrakiem, bo inaczej sztacheta wam się wbije, no i będziecie jak Czarnek.
Pierwszego września 1938 roku Polska wystąpiła do władz Republiki Czechosłowackiej z żądaniem, aby status polskiej mniejszości na terenie Republiki Czechosłowackiej został uregulowany na tych samych zasadach jak innych mniejszości. Od kilku miesięcy trwał tak zwany kryzys sudecki. Podburzani przez rząd III Rzeszy, Niemcy zamieszkujący czeskie Sudety i stanowiący przytłaczającą większość ludności tego obszaru domagali się przyłączenia go do Niemiec. Rząd Czechosłowacji proponował im szeroką autonomię w ramach swojego państwa. Również Węgrzy zamieszkujący południową część Słowacji zaczęli domagać się przyłączenia zamieszkałych przez nich terenów do Węgier. Rządowi polskiemu chodziło o Polaków zamieszkujących Śląsk Cieszyński. Wchodzące w skład Austro-Węgier księstwo cieszyńskie zostało podzielone między Polskę a Czechosłowację. Wykorzystując ciężką sytuację polską, w styczniu 1919 roku armia czechosłowacka zajęła obszary zamieszkałe w przeważającej większości przez Polaków. Czechosłowacja zdobyła w ten sposób karwińską linię kolejową łączącą Czechy ze Słowacją i wiele zakładów przemysłowych, w tym hutę w Trzyńcu. W lipcu 1920 roku Polska zgodziła się na tę aneksję, oczekując w zamian przepuszczania przez Czechosłowację transportów z zaopatrzeniem dla armii walczącej z bolszewikami. Minister Beck, który podobnie jak Józef Piłsudski spodziewał się, że w razie poważnego kryzysu w Europie Czechosłowacja rozpadnie się, prowadził tak zwaną politykę równej linii, czyli stawiał żądania podobne jak inne strony konfliktu, dążąc do tego, aby postulaty polskie były załatwiane w tym samym czasie co niemieckie i węgierskie. Kolejnym etapem tej polityki, już po konferencji monachijskiej, która przyznała kraj Sudetów Niemcom, było ultimatum w sprawie przekazania Polsce Zaolzia.